Dzień dobry, dzień dobry. Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszych straszliwych rekolekcji, czyli niesamowite wizje proroka Zachariasza. Będą dzisiaj świeczniki, zbiorniki na oliwę, latające drzewa, już nie, latające kamienie, drzewa, znowu siedem oczu, znowu przedziwne tajemnice. Będzie to niesamowita wizja, jak się łatwo domyślić. Czołóweczka, a potem będziemy rozkminiać. Moi drodzy, moi mili, moi kochani, jak zawsze, nie marnując czasu, nie czekając, bo wielkie przygody przed nami, proszę posłuchajcie piątej wizji z Księgi proroka Zachariasza, czyli czwarty rozdział. Następująca opowieść. Anioł, który mówił do mnie, zbudził mnie znowu, jak budzi się kogoś śpiącego i zapytał mnie, co widzisz? Odpowiedziałem. Widzę świecznik cały ze złota, a u jego szczytu zbiornik podtrzymujący siedem lamp, a każda lampa ma siedem palników. I dwie oliwki stoją, jedna z prawej strony, a druga z lewej strony zbiornika. Zapytałem anioła, który mówił do mnie, co to wszystko znaczy, mój panie? Anioł, który do mnie mówił, odpowiedział, nie wiesz, co to wszystko znaczy? Odrzekłem, nie, panie mój. W odpowiedzi przemówił do mnie, oto słowo pańskie do Zorobabela. Nie siła, nie moc, ale duch mój dokończy dzieła, mówi Pan zastępów. Czymże ty jesteś góro wysoka dla Zorobabela? On położy kamień na szczycie wśród radosnych okrzyków. Dzięki, dzięki za nią. Potem Pan skierował do mnie to słowo. Ręce Zorobabela położyły fundamenty tego domu i jego ręce go dokończą. Po tym poznacie, że Pan zastępów posłał mnie do was. Bo któż by lekceważył chwilę skromnego początku, skoro z radością patrzą na pion ołowiany w ręku Zorobabela? Siedem owych lamp to oczy Pana, które przypatrują się całej ziemi. I zwróciłem się do niego z takim zapytaniem. Co oznaczają te dwie oliwki z prawej i z lewej strony świecznika? Powtórnie tak go zapytałem. Co oznaczają te dwie gałązki oliwne, z których złotymi rurkami płynie złota oliwa? Nie wiesz? Odpowiedział mi. Co one oznaczają? Odrzekłem. Nie, panie mój. I wyjaśnił. To są dwaj pomazańcy, którzy stoją przed Panem całego świata. Moi drodzy, nawet nie wiecie, jak się po prostu już cieszę, kiedy sobie to czytam, jak będę mógł wam zaraz po prostu opowiedzieć o niesamowitych rzeczach, które Pan Bóg przygotował w tej wizji. Kochani, najpierw takie dwie uwagi, troszeczkę na marginesie, ale uważam, że w ogóle bardzo fajne. Pierwsza, zauważcie, mamy dzisiaj trochę inne wprowadzenie, w sensie inne zdanie wprowadzające w tą wizję, nie? W piątą wizję. Jesteśmy w połowie wizji. Zachariasz miał 8 wizji tej nocy, 4 za nami, 4 przed nami, w sensie no dzisiaj jedzie ta piąta. I zauważcie, w połowie wizji nie mówi, że po raz kolejny tam anioł, nie wiem, patrzyłem do góry i coś zobaczyłem, tylko mówi, anioł, który mówił do mnie, zbudził mnie znowu, jak budzi się kogoś śpiącego. Kochani, to jest bardzo dziwne wyrażenie. Po pierwsze, można by sobie pomyśleć, że to jest tak, że po czterech wizjach Zachariasz po prostu już był tak zmęczony tym wszystkim, co widział. Kiedy zobaczył, próbował rozkminić te wszystkie symbole, to po prostu padł zmęczony. No i anioł go tam, wiecie, potrzepał, mówi, ty wstawaj, słuchaj, kochany, jeszcze cztery, musimy jechać, nie? Ale zobaczcie, on używa bardzo dziwnego zdania. Zbudził mnie znowu tak, jak się budzi kogoś śpiącego. Czy można zbudzić kogoś inaczej niż tak, jak się budzi kogoś śpiącego? To jest bardzo dziwne wrażenie. To jest tak, jakby powiedzieć, zjadłem kanapkę w taki sposób, w jaki się je kanapkę. No wiadomo, że jak zjadłem kanapkę, to zjadłem ją w taki sposób, w jaki się je kanapkę. Szedłem chodnikiem w taki sposób, w jaki się jedzie chodnikiem. Zobaczcie, to jest dosyć dziwne, nie? O co chodzi? Kochani, to jest takie wyrażenie prorockie, które się dosyć często pojawia u różnych proroków, które oznacza, że oni nie mówią o jakby konkretnym, realnym wydarzeniu, że po prostu spał i go nagle anioł obudził. Tylko on mówi, tak jak jest w tej rzeczywistości, że ktoś śpi i potem się go budzi, czyli nie był świadomy, a potem jest świadomy, był wyłączony z życia, a potem został włączony do życia i potrzebował też takiego okresu, kiedy zajarzy rzeczywistość, to mówi, takie coś mi się dzieje duchowo. Kochani, to jest bardzo piękne określenie, bo on mówi tak naprawdę, te wizje to nie są takie rzeczy, że po prostu tam sobie siedziałem w sypialni, no i nagle widziałem na ścianie jakieś obrazy, mi się wyświetlały po prostu z projektora, nie? Tylko on mówi, Nie rozumiałem wcześniej rzeczywistości, a teraz jestem tak, jakby mnie ktoś obudził i nagle rozumiem rzeczywistość. Warto sobie zauważyć takie rzeczy, bo oni się lubią posługiwać takimi słowami. Zbudził mnie tak, jak się budzi kogoś śpiącego. Czyli mówi po prostu, dał mi nowe patrzenie, tak jak na nowo widzi świat ten, kto wyszedł ze snu. Druga rzecz taka, kochani, marginalna, ale mamy przecież czas. Pisaliście, że lubicie długie odcinki, więc będą długie odcinki. To bardzo mi się podoba, kochani, tego też nie było wcześniej w dywizjach. W tej piątej wizji coś się zmienia jakby. Następuje jakaś nowa relacja, zauważcie, między Zachariaszem i tym aniołem. Zachariasz, jak zawsze, pyta, nie? On wcześniej też pytał anioła. Co to wszystko znaczy, mówi? Co to jest, panie mój? I zobaczcie, anioł, można powiedzieć, to jest taki anioł, który jakby stracił trochę cierpliwość, mówi, jak to, nie wiesz, co to znaczy? Zobaczcie, wcześniej, jak Zachariasz pytał anioła o to tłumaczenie tych wizji, to anioł mu po prostu opowiadał, nie? A teraz jakby przy piątej wizji mówi, Boże, tłumaczę ci, już utłumaczę i po prostu ty tłumoku nie rozumiesz, nie? Zobaczcie, to się to pojawia dwa razy. Jest na początku i na końcu znowu. On tam dwa razy powtarza, co to są te dwie oliwki, panie, co to są te dwie oliwki? Jakby mówi, no nie rozumiem znowu. Anioł mówi, naprawdę nie wiesz? O co tu w ogóle chodzi? Jest też taki motyw interpretacyjny tego, bo zobaczcie, akurat te symbole, które są w tej wizji, dla każdego Żyda są naprawdę oczywiste. W takim sensie, no, menora, czyli ten świecznik, to nie jest jakiś, wiecie, symbol nie wiadomo czego, jakiś tam właśnie, nie wiem, rogów czy kamieni latających, które rzeczywiście można by mieć wątpliwości, co to znaczy. No, menorę każdy Żyd rozumiał. Drzewo oliwne tak naprawdę też każdy Żyd rozumiał, kochani. Oczywiście to będzie trochę tajemnicy, to jasne, ale generalnie symbole dla myślenia żydowskiego są dosyć jasne. To jest tak, jakby Pan Jezus ci pokazał, nie wiem, w jakimś objawieniu, znaczy nie Pan Jezus, tylko masz objawienie i na przykład pokazuje ci anioł Matkę Bożą, nie? A ty pytasz, kto to jest? Jakby to anioł by zapytał, no jak to nie wiesz, kto to jest? No Maryi nie widziałeś? Rozumiecie, o co chodzi? Ja uważam, że to jest w ogóle strasznie fajne, bo to pokazuje taką też ludzką stronę w ogóle tych prorockich objawień, nie? Że jakby anioł mówi, jakby no przecież to powinieneś rozumieć. Kochani, dlaczego to mówię? Wybaczcie mi tę dygresję na początek. Ale ja myślę, że czasem tak jest w naszym życiu z Panem Bogiem i w naszym duchowym życiu, że są pewne rzeczy, które my tak naprawdę rozumiemy, a trochę udajemy, że nie rozumiemy, bo wiemy, że jakbyśmy rozumieli, to byśmy musieli pewne rzeczy robić. To by trzeba było pewne rzeczy przyjąć. A tak jest nam łatwiej powiedzieć, nie rozumiem i dlatego właśnie nie zrobiłem tego, co było trzeba. A anioł mówi, naprawdę nie rozumiesz? Kochani, uważam, że to jest urocze. Ale jedźmy do sprawy. Najpierw wizja, w sensie co się dzieje w wizji. Potem oczywiście, jak zawsze sobie to przetłumaczymy, jakby co to znaczy symboliczne ta wizja. Potem odniesienie do konkretnego czasu, czyli to, co tu jest opisane. A potem w ogóle o nas. Ta wizja jest taka ekstra, słuchajcie. Co mamy? Co widzi, słuchajcie, Zachariasz? Do rzeczy. Zachariasz widzi wielki, ogromny, złoty świecznik, który ma oczywiście 7 lamp. Te lampy mają tam palniki i tak dalej. Generalnie chodzi o menorę. Chodzi o wielką menorę, czyli bardzo jasny symbol dla Żydów. Menora, która była w świątyni. Zaraz do tego jeszcze wrócimy. O tyle dziwny jest ten obraz, że są dołożone do niego elementy, których normalnie nie było w świątyni. Czyli, jak słyszycie, nad menorą, u jej szczytu, jest jakiś zbiornik. Z tego zbiornika spływa oliwa do tych jakby no palników w tej menorze, czyli po prostu oliwa nawadnia, przepraszam, że nawadnia, no na oliwia, tak? Na oliwia, czyli daje paliwo temu świecznikowi. Z kolei oliwa w tym zbiorniku jest zasilana przez 2 oliwne drzewa, czyli mamy 2 oliwki, 2 oliwne drzewa, z których jakimiś takimi, wiecie, rurkami, tak to jest o tym mowa, idzie ta oliwa do tego zbiornika, z tego zbiornika idzie do menory i to się rozświetla, co nie? Kochani, w czym tu rzecz? Menora w świątyni była w miejscu przed tak zwanym świętym świętych, czyli była w takim miejscu przed zasłoną, gdzie do środka tam za tą zasłonę wchodził tylko i wyłącznie arcykapłan. Menora była codziennie podtrzymywana, w sensie oliwa tam dostarczana, bo oczywiście oliwa to jest po prostu inaczej po naszemu nafta. W sensie my dzisiaj korzystamy z nafty, znaczy jeżeli ktoś korzysta w ogóle z takich lamp tego typu, nie? Jakby oni oliwą po prostu rozpalali ten ogień. Więc na przykład Aaron i jego synowie mieli taki obowiązek, żeby zawsze dostarczać oliwę, żeby ona nigdy nie zgasła, ta menora. Dlatego, że w tym przedsionku, jakby w tym miejscu w świątyni, gdzie to było, tam był też ołtarz, tam się składało chleby pochłodne i tak dalej. To jest dla nas teraz nieistotne. Jakby jedynym źródłem światła była ta menora, co nie? Gdyby ona zgasła, to jakby świat gaśnie. A tu mamy, zobaczcie, takie coś, że jest pewnego rodzaju mechanizm, który nieustannie podtrzymuje to światło, że ono się ciągle świeci. Zobaczcie, to światło, ten świecznik jest nazwany potem, że podobnie jak było, pamiętacie, w poprzedniej wizji na tym kamieniu było 7 oczu, nie? Tutaj mamy owych 7 lamp, tak jest napisane, to oczy Pana, czyli tak naprawdę chodzi znowu o te oczy, które przepatrują całą ziemię. Kochani, co to jest w ogóle za obraz, jaki to jest symbol? Kochani, menora tam w świątyni oznaczała jakby światło w ciemności, tak jak wam mówię, to było jedyne źródło światła w tym ciemnym pomieszczeniu. Czyli to oznaczało, że w świecie, w którym niczego nie rozumiesz, w świecie, gdzie jest mnóstwo zła, w świecie, gdzie po prostu masz wrażenie, nie ogarniasz rzeczywistości, nie wiesz, dokąd idzie twoje życie, nie wiesz, co się dzieje, potrzebujesz źródła światła, które ci da zrozumienie rzeczywistości, które ci pomoże poradzić sobie z tą ciemnością w twoim życiu. I jakby byłoby super, gdyby to światło było takie, żebyś wszystko rozumiał, żebyś wszystko ogarniał, żebyś sobie ze wszystkim poradził, nie? Stąd ten obraz 7 oczu Pana, które przepatrują ziemię, które one, jakby Pan Bóg rozumie całą rzeczywistość, Pan Bóg widzi cały świat, całą jego historię i rozpala ci światło, żebyś ty rozumiał swoje ciemności, żebyś rozumiał swoje życie, ścieżkę przez życie, historię świata i tak dalej, co nie? Kochani, to jest w ogóle bardzo piękny obraz takiej potrzeby w człowieku, takiej ogromnej potrzeby w człowieku, no żeby sobie jakoś poradzić z życiem. I teraz zobaczcie. To się dzieje na obrazie, że mamy 2 oliwne drzewka. Jestem bardzo ciekawy, czy jesteście ze mną i czy się nie pogubiliście jeszcze, ale mam nadzieję, że nie. Mamy 2 oliwne drzewka, które, jak potem jest napisane, symbolizują 2 pomazańców. Tak mówi na końcu, nie? Anioł, kiedy mu tam po tym kolejnym pytaniu, czy nie wiesz, co to wszystko znaczy, on mówi, to są 2 pomazańcy, którzy stoją przed Panem całego świata. Tam, gdzie są w ogóle pomazańcy, to jest bardzo ładne, są synowie oliwy, synowie oliwki, bo to jest pomazanie. Wiecie, że pomazanie to jest właśnie odmazania oliwą. Czyli pomazanie to jest de facto ktoś, kto pochodzi z oliwy. Czyli to są 2 synowie oliwy. My wiemy, że w tamtym kontekście, znowu, zaraz do tego jeszcze wrócę, wiem, dzisiaj chyba zamieszanie trochę jest, w tamtym kontekście to są 2 postaci. To jest Zorobabel i to jest pan, którego już znamy z poprzedniego rozdziału, czyli Jozue, czyli ten najwyższy kapłan, nie? I teraz, kochani, żeby jeszcze dobrze to wyjaśnić, bo o tym najwyższym kapłanie jeszcze mówiliśmy, kiedy on był ubierany w szatę, pamiętacie, mówiłem wam o tym, nie? Natomiast Zorobabel jest postacią, którą, że tak powiem, wprowadzamy. Kto to jest Zorobabel? Kochani, Zorobabel to był człowiek, świecki człowiek, po naszemu byśmy powiedzieli kierownik budowy. Czyli tak jak Jozue był odpowiedzialny za duchowe odbudowanie świątyni, nie? Czyli za nowe zaprowadzenie kultu, zaprowadzenie z powrotem kapłaństwa, odnowienie bycia z Panem Bogiem, no to Zorobabel był gościem, który po prostu budował świątynię. Czyli jeżeli mamy jakiegoś kierownika budowy, który jest odpowiedzialny za wszystko, za projekt, za wykonanie, za zrobienie tego, to Zorobabel był kimś takim. Zobaczcie, to jest bardzo ładny obraz, bo mamy tak, duchowe drzewko w postaci tego Jozuego i takie, że tak powiem, światowe, fizyczne, świeckie, takie wiecie, takie życiowe drzewko. To jest po prostu o 2 poziomach w tobie, że masz takie życie normalne, gdzie budujesz, że tak powiem, świątynię z kamienia, no ale jednocześnie nie chodzi o to, żeby ona była tylko z kamienia, aczkolwiek musi najpierw być ten budynek, a potem w to trzeba tchnąć też tego ducha, nie? Czyli mówiąc krótko, mamy te 2 drzewka, które chcą, żeby zapaliło się światło w ich życiu, czyli żeby w twoim życiu duchowym i w twoim życiu takim normalnym, tym wiesz, światowym, rodzinnym, zawodowym, no ja nie wiem jak to nazwać, no po prostu życiowym twoim życiu, żeby tam się rozpaliło światło, dzięki któremu zrozumiesz te poziomy w twoim życiu, nie? I teraz uwaga. Jak to się dzieje? Nagle się pojawia takie słowo, kiedy pyta Zachariasz, tak, co to wszystko znaczy, o co chodzi w tej wizji? To anioł mówi tak, to jest słowo pańskie do Zorobabela. Kochani, dlaczego tylko do niego, skoro potem będzie mowa o tych 2 oliwkach? Bo pamiętacie, że Jozuego mamy już załatwionego w poprzednim rozdziale, co nie? Czyli o tym, jak Pan Bóg odnawia Jozuego, czyli jak Pan Bóg odnawia tę twoją duchową sferę przede wszystkim. Czyli jak Pan Bóg sobie radzi z twoimi grzechami, z twoim duchowym rozwojem. Pamiętacie, mówiliśmy, kiedy mówiłem o pralni Bożej, nie? Gdzie Pan Bóg zbawia, oczyszcza cię z twoich grzechów. Więc to mamy jakby zrobione. Teraz jest kolejna wizja, gdzie anioł pokazuje mu tą drugą rzeczywistość, czyli Zorobabela, czyli to, co jest ziemskie, zwyczajne, życiowe i tak dalej. I mówi tak. To jest słynne zdanie, kochani. Mówi, cała ta wizja to jest słowo pańskie do Zorobabela. Nie siła, nie moc, ale duch mój dokończy dzieła. Czyli co mówi? Żeby to światło mogło się zapalić, żebyś mógł mieć takie poczucie, że rozumiesz swoje życie, żebyś mógł mieć takie poczucie, że wiesz, dokąd idziesz, że nie żyjesz w ciemności, że nie masz poczucia, że to wszystko jest bez sensu, że po prostu potrafisz sobie poradzić z tym życiem, to potrzebujesz tego, co było rozdział wcześniej, czyli potrzebujesz ubrać się w nowe szaty, potrzebujesz, żeby ktoś cię zbawił, że tak powiem, w tej kwestii duchowej i potrzebujesz, żeby w tej kwestii twojego życia tutaj, nie twoimi siłami, nie twoją mocą, ale Duchem Bożym działać to, co chcesz zrobić. Kochani, już zaraz tłumaczę jeszcze bardziej. Znacie na pewno ten tekst, bo to nie siła, nie moc. To jest taki tekst, który wszedł jako taki wręcz jeden z najbardziej znanych cytatów do życia chrześcijańskiego, nie? Może ci, którzy jesteście w różnych wspólnotach, kojarzycie, jest taka piosenka, którą śpiewamy czasem na wielbieniach. Nie siłą, nie mocą naszą, nie? Lecz mocą Ducha Świętego. To jest dokładnie z tego fragmentu, nie? Kochani, teraz tak. O co tu chodzi? Żeby to zrozumieć na bardzo konkretnym przykładzie Zorobabela. Kochani, jakbyście się przyjrzeli, jak wyglądało odbudowywanie świątyni wtedy po tym powrocie z tej niewoli, nie? Po tych 70 latach, to była po prostu droga przez mękę. Po prostu droga przez mękę. Oni tą świątynię odbudowali bardzo wiele lat. Bardzo wielu Żydów nie wierzyło w to, że to się uda. Mało tego. Było mnóstwo problemów po drodze. Byli ludzie, którzy, kiedy zaczęta była ta świątynia budowana, to dużo o tym pisze prorok Aggeusz. Może do niego jeszcze wrócimy w tych wizjach, zobaczymy, czy zdążymy w tym roku. Aggeusz, bo to są te same czasy. Aggeusz i Zachariasz to są te same czasy odbudowania świątyni. Aggeusz o tym dużo pisze, że byli ludzie, którzy pisali w ogóle donosy do króla Persji, żeby zatrzymać tę budowę, że oni to źle robią. Że właśnie mimo, że król Persji to, na to zezwolił i dał im w ogóle materiały, dał im też kasę, no to oni pisali, że po prostu mówiąc krótko, źle wykorzystują jego kasę, tak? Oni w ogóle na kilkanaście lat musieli przestać budować, bo nie dało się, nie było jak dalej. I teraz pomyślcie, że jesteście takim Zorobabelem, nie? Który ma do wybudowania po prostu najważniejsze dzieło swojego życia, ma do wybudowania najważniejsze dzieło w ogóle swojego kraju, swojego narodu i to robi od kilkunastu lat i widzi, że po prostu dwie cegły na razie postawił, nie? Zobaczcie, tu jest takie zdanie, gdzie jest mowa. Czymże ty jesteś góro wysoka dla Zorobabela? Nie wiem, dlaczego w tym tłumaczeniu tysiąclatki nie ma tu jeszcze jednego zdania, bo tam jest jeszcze w oryginale jedno zdanie. Nie wiem, gdzie ono tu zniknęło w tym tłumaczeniu. Jak weźmiecie edycję Świętego Pawła, jest to zdanie, bo tam będzie, czymże jesteś góro wysoko dla Zorobabela, jesteś zwykłą równiną. Czyli co mówi Pan Bóg? Mówi tak. Stoisz przed wykonaniem jakiegoś dzieła. Robisz to już bardzo wiele lat i mówisz, nie da rady. To jest po prostu taka góra problemów. To jest taka góra trudności. Tyle się spiętrzyło po prostu przeciwności przeciwko temu, żebym ja to zbudował, że to jest po prostu jakbym stał przed wielką górą i w ogóle, no po prostu ja tego nie ogarnę nigdy, nie? No nigdy. I teraz zobaczę, co mówi anioł. Ta wizja to jest wiadomość dla Zorobabela. Mówi, ta góra, którą widzisz, mówi, czymże ona jest, jeżeli zaczniesz to budować, jakby uwierzyć, że to się buduje nie twoją mocą, nie twoją siłą, ale Pan Zastępów, Jego Duch dokończy to dzieło. Jeżeli to zrozumiesz, to ta góra stanie się jak równina. I już mu pokazuje koniec tego, gdzie mówi Zorobabel, położy kamyk na szczycie. Koniec, jak się budowało jakąś budowlę, to był kamień węgielny, czyli kamień, który był podstawą, nie, całej budowli. I to zrobił Zorobabel. On położył kamień węgielny. To jest napisane, ręce Zorobabela położyły fundamenty tego domu i jego ręce to dokończą. On musi uwierzyć, że Pan jest z nim, Pan to zrobi i już mu pokazuje, jak będziesz kładł ostatni kamyk na górę, kiedy to będzie wybudowane i wszyscy będą mówili, Jezu, radosne okrzyki, dzięki Ci, Panie, chwała Ci, jaka ona jest cudowna, co nie? Czyli ci na razie siedzą i widzą tylko i wyłącznie górę problemów. A Pan Bóg pokazuje, jeżeli to zrobisz ze mną, to już Ci pokazuje kamyk, który kładziesz na samej górze. Kochani, tak jak mówię, to dotyczy, ta wizja szczególnie, przede wszystkim takiego naszego życia, wiecie, tutaj ziemskiego, takiego naszego życia, gdzie my stoimy przed tysiącem problemów, które się piętrzą przed nami i mamy takie poczucie nie do zrobienia. No to się po prostu nie da. Zobaczcie, jakie to jest zdanie. Bo któż by lekceważył chwilę skromnego początku, skoro z radością patrzą na pion ołowiany w ręku Zorobabela. Czyli to, co ty widzisz, to widzisz rzeczywiście tylko no, taki po prostu skromny początek. Widzisz jakąś po prostu maliznę. Widzisz, Jezu, ja tego po prostu, ja tego nie zrobię. No po prostu, no nie dam rady. On mówi, zobacz już ten pion ołowiany. To jest oczywiście narzędzie do budowania. Że jakby to się da zrobić, tylko musisz zrozumieć, że to się nie dzieje siłą ludzką, siłą mocą. Jakby tylko ty oczywiście robisz to, co możesz, ale uwierz, że ja działam w tym. Kochani, co to jest ta oliwa? Kochani, oliwa w Piśmie Świętym, dlatego oni są nazywani synami oliwy. I dlatego są przedstawieni jako w ogóle oliwki. Kochani, oliwa w Piśmie Świętym zawsze jest symbolem, który jest oznaką działania Ducha Świętego. Oliwa była symbolicznie oznaką, że coś robi Duch Święty. Zobaczcie, jak się namaszczało proroków, albo namaszczało się kapłanów, to się ich pomazało czym? Oliwą. Jak się mazało królów? Oliwą. No właśnie, bo oliwa jest znakiem Ducha Świętego, czyli jest znakiem pewnych darów, które przychodzą z góry i które mają ci pomóc. Więc co to jest za wizja? To jest tak. Tak mówiąc w takim największym skrócie, może przez te wszystkie dziwne rzeczy, które wam to tłumaczyłem, teraz wam to może jakoś tak jasno pokażę. Wyobraźcie sobie prostą sprawę. Wiem, że to zabrzmi bardzo banalnie, ale kochani, siedzi Zorobabel, taki wiecie, inżynier, przed budową. Widzi, że wybudowane są po prostu trzy klocki, tam stoją trzy mury, nie, z tej świątyni. Przed nim jest po prostu tysiąc problemów, tysiąc pozwów sądowych. Urzędnicy przyjechali z Persji, mówią po prostu, zatrzymujemy tę budowę. Oni chyba na 17 lat chyba zatrzymali tę budowę, jeżeli dobrze pamiętam. No na kilkanaście na pewno, przepraszam, jeżeli mylę dokładnie liczbę, ale wydaje mi się, że około 17 lat zatrzymali tę budowę. Rozumiecie? 17 lat. Więc on stoi, tutaj pozwy, tutaj urzędnicy, tutaj mu ludzie strajkują, tutaj pewnie jest protest rolników, nie? I tak dalej. Wybaczcie te dziwne odniesienia. I ten chłop taki stoi i mówi, no i ja się po prostu powieszę. Mówi, to jest taka góra, że ja tego nie zrobię. A Pan Bóg mu pokazuje wizję dwóch oliwnych drzewek, z których się sączy oliwa. Ta oliwa do tego naczynia, to naczynie napełnia te świeczniki. Świecznik się rozświetla i świecznik mu pokazuje... To wszystko ma sens. To wszystko jest prowadzone. Ja już widzę, jak kładziesz kamyk na samej górze. Daję ci zrozumienie, że moją mocą, mocą Ducha Świętego, nie tylko twoją, kiedy będziesz patrzył tylko po twojemu, to tego nie zrobisz. Ale moją mocą już kładziesz kamyk na samą górę. Już masz takie poczucie, wszystko ogarniasz, wszystko to zrobisz. Kochani, tak naprawdę można by tę wizję skrócić do jednego zdania. Z Panem Bogiem da się wszystko. Z Panem Bogiem da się wszystko. Tak po ludzku. Poprzednia wizja była, twojego ducha musi uratować Pan Bóg. Twojego ducha musi zbawić Pan Bóg. Twoje grzechy musi oczyścić ten, który jednego dnia zgładzi wszystkie winy, który ma 7 oczu na kamieniu i wypisuje napis zgładzone. To potrzebujesz dla twojego ducha. A w twoim życiu potrzebujesz nieustannego widzenia tej wizji. Czyli zobaczcie, tak jak mówi Zachariasz, budzenia się z tego myślenia, że się nie da, do myślenia, że się da. Budzenia się z tego, że widzisz górę problemów, do tego, że Pan Bóg mówi, ona jest przed tobą jak równina ta góra. Czemu tego nie ma w tym tłumaczeniu? To ja nie wiem w ogóle, co to jest z tą tysiąclatką. Dlaczego to tu nie ma? Ty masz zobaczyć, mimo że na razie widzisz tylko dwa klocki, w sensie dwie cegły postawione, a ja chcę, żebyś już widział, jak kładziesz kamyk na samą górę i to jest zrobione. Kochani, niesamowita. Niesamowita jest ta wizja. Mamy być synami oliwy, czyli synami, którzy się nieustannie ładują przekonaniem, że Duch Święty będzie działał w moim życiu. Kochani, jak robiliśmy to studio, jeszcze oczywiście tam jakieś finisze nam zostały. Kochani, wiecie, ile razy ja po drodze po prostu prawie, że straciłem nadzieję? Bo pieniądze, bo problemy, bo kłopoty, bo wojna, bo inflacja, bo tysiące różnych rzeczy. I kochani, bardzo często jak stajemy przed normalnymi rzeczami ludzkimi, małżeństwo, rodzina, praca, różne rzeczy, które robicie, nie? I mówicie, to jest po prostu taka góra problemów, no że ja tego nie dźwignę, nie? Nie ma rady. Oto słowo pańskie dla Zorobabela, czyli dla tego, co robisz po prostu w swoim życiu po ludzku. Nie siła, nie moc, ale Duch mój dokończy tego dzieła, mówi Pan zastępów. Aż mam ciary. Naprawdę, kochani, usłyszcie to przesłanie i zobaczcie tę wizję. Co to jest za księga w ogóle, ten Zachariasz? A najlepsze dopiero przed nami. Ale na dzisiaj to tyle. Moi drodzy, moi kochani, moi ulubieni, bardzo wam dziękuję za kolejne spotkanie. No chyba wam nie muszę mówić, że bardzo się cieszę z niego. Widzimy się oczywiście w piątek w kolejnym odcinku. Będzie, kochani, kolejna wizja. Będzie to wizja bardzo, bardzo ciekawa. Z naprawdę bardzo ciekawymi obrazami. Zresztą mam wrażenie, że po prostu na co kolejna wizja, to są coraz ciekawsze rzeczy. Następna wizja będzie z latającym zwojem. To w ogóle ciekawe. Kochani, a propos budowania, a propos robienia różnych rzeczy po ludzku, to jeżeli mogę, to wam wrzucę taki jeszcze jeden temacik. Albo nawet dwa temaciki. Pierwszy temacik wam wrzucę taki, kochani, że wiecie, że od lat robię różne dzieła z Fundacją Malak. Fundacja Malak od jakiegoś już czasu, w sensie od roku, jest taką fundacją, którą można również wspierać tym procentem podatkowym. Kojarzycie, nie? Jak robicie rozliczenia podatkowe, możecie przekazać procent tam swojego dochodu właśnie na jakąś fundację. Fundacja Malak ma już taki status, że może przyjmować te procenty. Kochani, gdybyście chcieli, to bardzo was zachęcam, żebyście swój procent przepisali Fundacji Malak. Możecie ją w ten sposób wesprzeć. Wejdźcie sobie na stronę Fundacji Malak, tam znajdziecie wszystkie potrzebne informacje. A druga rzecz, kochani, to jeżeli ktoś słuchał ostatnich historii potuczonych w niedzielę o Magdzie, która problemy za Troję nosiła, bardzo piękna rzecz, żeśmy już zrobili bardzo wielką rzecz. Chciałbym koniec tego zrobić taką zbiórkę wielkopostą naszą, w sensie jałmużnę. To jest rodzina z trójką niepełnosprawnych dzieci. Fantastyczna rodzina. Jak ktoś nie wie, o co chodzi, posłuchajcie historii potuczonych z ostatniej niedzieli. Żeśmy już kilkaset tysięcy zebrali, kochani, na dom dla nich. Gdybyście chcieli zajrzeć do historii potuczonych, tam są wszystkie informacje o tym, tam jest link do zbiórki. Zachęcam was do jałmużny wielkopostnej. Kochani, tyle. Widzimy się w piątek. Ściskam was bardzo, pozdrawiam, błogosławię i do zobaczenia. Wszystkiego dobrego, z Bogiem. Pa, pa.